Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa, jest nim dr Tomasz Rożek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek zapytam, czy pierwszy raz w Wieluniu?
Kilka razy przejazdem, raz w centrum i drugi raz w szkole tutaj.
Będzie Pan mówił o medycynie, ale też o fizyce. Zresztą skończył Pan takie studia, bardzo zagadkowe zresztą, co fizyka ma wspólnego z medycyną i odwrotnie.
A w zasadzie fizyka ma wszystko wspólnego ze wszystkim, tak w gruncie rzeczy. Rzeczywiście skończyłem studia fizyki medycznej, czyli studia, które trochę pokrywają ten obszar pomiędzy fizyką i medycyną, a ten obszar jest... Wydaje mi się coraz szerszy, bo to są nie tylko metody obrazowania, ale w ogóle rozumienie człowieka, działania mózgu, serca, nerek, no w zasadzie wszystkiego, ale od strony fizycznej, od strony praw fizyki.
Dobrze pan trafił, bo to jest szkoła, która ma świetne tradycje, jeżeli chodzi o fizykę. To właśnie w tej szkole uczy pani profesor, która zdobywała już zresztą na międzynarodowej scenie sukcesy ze swoimi uczniami. Na co jest pan przygotowany? Na trudne pytania? Wiem, że pan potrafi w świetny sposób je wyjaśnić.
Jestem przygotowany i mam nadzieję, że atmosfera będzie dobra, bo po to tutaj przyjechałem. Nie egzaminować kogokolwiek, ani nie egzaminować siebie, tylko raczej przekazać swoją wiedzę, powiedzieć co na temat sztucznej inteligencji, bo to ona będzie głównym bohaterem dzisiejszego spotkania, co na temat tej sztucznej inteligencji wiemy dzisiaj, a czego jeszcze nie wiemy i być może nigdy się nie dowiemy.
Kiedyś zadano panu pytanie, czy język naukowy musi być tak trudny?
Nie, nie musi, ale musi być precyzyjny. Naukowcy muszą się posługiwać językiem, który jest jednoznaczny, tak się troszkę zawiesiłem, bo wiem o tym, że język nigdy nie będzie jednoznaczny. Gdyby był, to nie potrzebowalibyśmy matematyki. Matematyka jest językiem jednoznacznym. Język mówiony dopuszcza wiele różnych interpretacji, dopuszcza rozumienie danych słów, danych stwierdzeń w zależności od osoby w różny sposób. Dlatego właśnie prawa fizyki zapisujemy kodem matematycznym, a nie mówionym. Natomiast rozmawiając z innymi ludźmi nie posługujemy się matematyką, bo jest to niewykonalne, niepraktyczne, tylko językiem mówionym. I tutaj często pojawia się problem, że naukowcy, korzystając z tego języka bardzo precyzyjnego, często zresztą z wieloma słowami, które nie występują w języku potocznym, czasami się zapominają, czasami tak długo tym takim zamkniętym naukowym językiem się posługują, że zapominają tego normalnego. I wtedy jak wychodzą na ulicę, wychodzą do szkoły albo na wykład popularno-naukowy, często są niezrozumiani, nierozumiani, co sprawia wrażenie właśnie takie jak pani zapytała, czy ten język musi być taki trudny? Nie musi. On musi być precyzyjny, a pomiędzy gdzieś musimy się nauczyć tłumaczyć.
Dlatego nauka to lubię, dlatego wyjaśnia pan właśnie te zasady fizyki w sposób taki przystępny dla każdego?
Staram się. To czy to wychodzi, to już nie mnie oceniać.
Natomiast... Myślę, że tak, bo nawet 10-letnie dzieci są panem zafascynowane.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Staram się, bo wydaje mi się, że to jest ważne.
Będzie pan mówił o sztucznej inteligencji. Coraz więcej mówi się o tym. Natomiast my jeszcze nie ochłonęliśmy, jeżeli chodzi o technologię, o maszty 5G. Nadal jest wiele kontrowersji. Ja pracuję z samorządowcami. Do tej pory jest wielki opór społeczny przed tego typu technologią. A co dopiero sztuczna inteligencja? Pędzi to chyba bardzo szybko, prawda? Jak za tym wszystkim nadążyć?
Trudne pytanie. Jak nadążyć? Może nie bać się na samym wstępie, tylko starać się dotrzeć do źródeł. My się ekscytujemy masztami 5G, nie mając świadomości, że w wielu miejscach na świecie są już daleko zaawansowane eksperymenty, próby dotyczące telefonii szóstej generacji, czyli 6G. Nie tak dawno temu była telefonia trzeciej generacji. Pomiędzy gdzieś tam było LTE. To jest pewien proces. To nie jest tak, że to jest nowa technologia, która nagle wywróci nasze życie do góry nogami. To jest kolejny krok w tym, żeby sieci były coraz szybsze. To daje dużo szans, ale też oczywiście zagrożeń. I kluczem do tego, do funkcjonowania w tych technologiach, w otoczeniu tych technologii, czy bycia w otoczeniu technologii, to chciałem powiedzieć, jest próba nauczenia się, próba zrozumienia tego, jak korzystać z tego w sposób odpowiedzialny, a nie bania się tego, zanim się zrobi w ogóle ten pierwszy krok.
No właśnie, co gorsze, maszt 5G czy telefon pod poduszką?
Jeżeli korzystamy z tego w sposób odpowiedzialny, to jedno i drugie jest dla nas zupełnie neutralne. Jeżeli mamy telefon pod poduszką, to on jest dla nas groźny, ale nie dlatego, że promieniuje, tylko dlatego, że nie pozwala nam zasnąć takim spokojnym snem głębokim, bo co chwilę przychodzi jakieś powiadomienie, co chwilę jesteśmy wybudzani, już nie mówiąc o tym, że aż nas palce świerzbią, żeby sobie zobaczyć, czy ktoś nie napisał, czy coś się gdzieś na świecie nie stało. Jeżeli w ciemnym pokoju ekran świeci nam prosto w oczy, to nasz mózg zaczyna wydzielać związki chemiczne, które nas wybudzają. Budzimy się zmęczeni, niewyspani i pierwsze co robimy, bierzemy znowu ten telefon i znowu scrollujemy, czy ktoś nie napisał, czy coś się gdzieś tam nie stało. To są rzeczy niepotrzebne i warto o tym mówić, bo to nie telefon jest temu winny, nie sieć jest temu winna, tylko to, w jaki sposób my z tego korzystamy.
Może już za jakiś czas ktoś za nas będzie odpowiadał.
Być może tak będzie. Natomiast jeżeli tak się stanie, to tylko wtedy, kiedy sami takiego kogoś zaprogramujemy, tylko wtedy, kiedy sami sobie to zaplanujemy.
Możliwe jest, że maszyny będą za nas myśleć, bo pracę już za nas wykonują na pewno.
Maszyny za nas pracę wykonują od początku cywilizacji. No, dźwig podnosi ciężkie ciężary, a przecież kiedyś człowiek je podnosił. Dokładnie tak samo z wozem zwykłym, który ma jedną oś i dwa koła, też za nas wykonuje pewne prace. Tyle tylko, że tych rzeczy się nie boimy, mimo tego, że one są przecież, każda z tych technologii jest w czymś od nas lepsza. Nie boimy się tego, ona też nas zastępuje. Kiedyś po to, żeby przenieść jakiś blok kamienia, trzeba było 15 ludzi, dzisiaj wystarczy jeden człowiek, który ma joystick i tym dźwigiem steruje. Tego się nie boimy, bo przyzwyczailiśmy się do tego. Nie ma powodów, żeby się bać nowych technologii, pod warunkiem, że jesteśmy ich świadomi, pod warunkiem, że wiemy, w jaki sposób je wykorzystywać.
Ludzie boją się, że maszyny odbiorą im pracę, miejsca pracy. Znam zakład, w którym były protesty, aby nie zmechanizować go w całości.
To jest problem może tak stary jak świat, na pewno od rewolucji przemysłowej, natomiast nie ma żadnych danych, które by pokazywały, że unowocześnienie jakiejś linii produkcji oznacza na przykład wzrost bezrobocia na jakimś obszarze. Jest wręcz przeciwnie. Po to, żeby zmechanizować jakiś zakład produkcji, potrzebni są ludzie o innych kompetencjach. Więc tutaj kluczem nie jest to, żeby się kurczowo trzymać tego, że kiedyś montowali ludzie jakieś urządzenie, dzisiaj to mogą zrobić maszyny, tylko żeby się zastanowić, czy przypadkiem nie byłoby dobrze się przekwalifikować w największym skrócie na kogoś, kto potrafi budować takie maszyny.
Siły fizyki były, są i będą, ale można je również generować. Mówił pan w jednej ze swoich audycji o generowaniu energii, o tym, jak to jest ważne, szczególnie teraz, kiedy narasta problem energetyczny na całym świecie.
Energii zużywamy coraz więcej, bo coraz szybciej się rozwijamy. I to jest trend znany od wielu, wielu lat i on nie powinien nikogo zaskakiwać. Od przynajmniej kilkunastu, choć powinniśmy od kilkudziesięciu lat mieć świadomość, że nie każdy sposób produkcji energii wpływa tak samo na nasze otoczenie. Są takie sposoby, jak chociażby wykorzystywanie paliw kopalnych, które niestety ten wpływ na nasze otoczenie mają dużo większy. I on się nie ogranicza tylko i wyłącznie do globalnego ocieplenia, ale także na przykład do zatrucia środowiska, nie tylko powietrza, ale także wody czy gleby, ale także do szkód górniczych na Śląsku i wielu, wielu różnych innych aspektów tej samej sprawy. I teraz do nas znowu należy, bo cały czas w tej naszej rozmowie do tego wracamy. To są technologie, one nie są ani dobre, ani złe. To, jak one wpływają na nasze życie, zależy od naszej świadomości, od tego, jak je wykorzystamy.
Braknie wody na świecie?
Nie, Ziemia jest planetą niebieską. Z kosmosu widać, że wody jest więcej niż lądu. Natomiast może zabraknąć wody czystej. A po to, żeby z brudnej zrobić czystą, potrzebujemy energii. I wracamy do punktu wyjścia.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę udanego spotkania z młodzieżą.
Dziękuję bardzo.